Adoracja jest życiem Kościoła, źródłem wiary i mądrości. Tam, gdzie zanika adoracja, tam stopniowo zanikać będzie wiara, a człowiek przestanie być mądry. Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, jak już wspomniałem, przeżywamy dzisiaj drugi dzień nabożeństwa 40-godzinnego. Bardzo dobrze, że Kościół w Polsce należy do tych nielicznych kościołów w świecie, który to nabożeństwo jeszcze pielęgnuje. I może właśnie dlatego jeszcze przy wszystkich naszych ułomnościach i brakach ta wiara w Polsce jeszcze jest w porównaniu z innymi o wiele żywsza. Chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym kolejnym rozważaniu zwrócili uwagę na trzy rzeczy. Skoro ksiądz profesor wczoraj mówił w trzech punktach, to jakby idąc tym tropem, też w trzech punktach dzisiaj. A mianowicie zastanówmy się, czym w istocie jest adoracja. Później, jakie są owoce trwania człowieka w postaci adoracji. I na końcu pomyślmy o maryjnym wymiarze adoracji. Czy w ogóle można mówić, że adoracja ma maryjny wymiar? Czym w istocie jest adoracja? To nic innego jak spotkanie dwóch osób, dwóch miłujących się osób. Spotkanie Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Wszyscy dobrze wiemy, że nawet nasze ludzkie spotkania, te narzeczeńskie, małżeńskie, przyjacielskie, sąsiedzkie, tylko wtedy mają sens i przynoszą dobre, błogosławione owoce, jeśli dwie strony chcą się z sobą spotkać. Mają dobrą wolę i przystępują do tego spotkania w sposób wolny, niewymuszony. Ale to spotkanie jest jakby potrzebą ich serca, ich wewnętrzną, osobistą potrzebą i pragnieniem. To, że Pan Bóg pragnie się z nami spotykać, to jest rzecz niepodważalna, powiedzielibyśmy nawet dogmat. Najlepszym dowodem na to jest właśnie Najświętszy Sakrament, Eucharystia. A wcześniej tajemnica wcielenia, to, że Bóg przyjmuje w osobie Jezusa Chrystusa, swego Syna, ludzką naturę, aby być z nami. To dlatego Pismo Święte nazywa Bogiem, Boga Emmanuelem, to znaczy Bogiem z nami. Po to Bóg się wcielił, aby być z nami, aby pokazać nas swoją, objawić swoją miłość, aby dokonać naszego odkupienia, poznawszy nędzę naszej ludzkiej natury i rozmiar naszych niewierności. A więc adoracja to nic innego jak spotkanie dwóch osób, Boga i człowieka. I jeżeli tak przeżywamy adorację, a nie tylko jako praktykę duszpasterską, nabożeństwo, którym chcemy uczestniczyć, to prawda, bo to jest i nabożeństwo, i to jest i praktyka duszpasterska, ale to nie jest istota adoracji. Poprzez to nabożeństwo Kościół stwarza nam tylko możliwość, żebyśmy mogli się z Panem Jezusem spotkać. Dlatego tak ważną też rzeczą jest, żeby te spotkania, adoracje nie były przegadane. Bo to ma być nie gadulstwo przed Najświętszym Sakramentem, tylko moja rozmowa z Panem Bogiem. W ciszy, spokojnie. Wyobraźcie sobie, jakbyśmy tu wszyscy chcieli na głos rozmawiać z Panem Jezusem. Co by z tego wyszło? Czy Pan Bóg byłby z tego zadowolony? Panu Bogu tak naprawdę nie są potrzebne nasze słowa. Panu Bogu jest potrzebne nasze serce, nasza miłość. I my bez słów potrafimy Panu Bogu wypowiedzieć. Słowa są tylko narzędziem, ale nie niezbędnym. Można się modlić w ciszy, w milczeniu. Może jeszcze głębiej, piękniej i owocniej niż wtedy, kiedy mnożymy słowa. Bóg mówi do nas i my mówimy do Niego. Moi kochani, nie ulega wątpliwości, że jednym z głównych, a może nawet najważniejszym czynnikiem i przyczyną kryzysu duchowego świata i kryzysu Kościoła jest właśnie to. Brak adoracji. W tym najbardziej podstawowym sensie. Brak spotykania się osób wierzących z Panem Bogiem. Bo jeżeli się z Bogiem nie spotykamy, jeżeli nie mamy dla Niego czasu, mimo że On na nas czeka, mimo że On czas dla nas ma. Jaki to paradoks. On, Bóg, ma dla nas czas. Nie żałuje. Możemy do Kościoła przyjść w każdym momencie życia. Nieraz na misjach mówię, od biedy nawet w nocy można poprosić proboszcza o klucz i siedzieć całą noc przed Najświętszym Sakramentem. Bóg nam czasu i obecności nie żałuje. A my stworzeni przez Niego, my obdarzeni darem czasu, bo życie to jest dar czasu, żałujemy Mu nawet to, cośmy od Niego otrzymali. Jaki to paradoks. Każda minuta, sekunda, godzina, tydzień, miesiąc, rok naszego życia to jest dar Boży. A my mówimy, że proszę księdze, człowiek by się chętnie modlił, czujemy potrzebę modlitwy, ale wie ksiądz, takie tempo, nie ma czasu. To nie tak. Nieprawda. Ani tempo takie nie musi być. I czas jest. Tylko może brakuje nam miłości. I może brakuje nam właśnie mądrości. Bo jakbyśmy byli mądrzy, to byśmy wiedzieli już dawno, że te chwile adoracji, ciche rozmowy z Panem Bogiem są dla nas błogosławione, są niezbędne, niczym powietrze do oddychania i do życia. Jak pięknie dzisiaj Syracydes mówi, będąc jeszcze młodym, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca życia będę jej szukał. Jakie to mądre. Młody, a już mądry. Dlaczego? Bo wyjątkowy? Nie. Dlatego, że był pobożny. I tą mądrość nabył właśnie w chwili modlitwy, rozmowy z Panem Bogiem. Dziwimy się dzisiaj, że w świecie coraz więcej głupoty, absurdów. Ludzie niby dorośli, wykształceni, no takie absurdalne wysuwają pomysły. A może się przestańmy dziwić? Może to normalne? Jeżeli ludzie się nie modlą, nie adorują, nie zastanawiają przed Bogiem, no to głupotę mają w głowie. Dlatego takie są ich czyny. I tu nie ma szukać, doszukiwać się wielkich przyczyn skomplikowanych. Główna podstawa jest prosta. Brak modlitwy, brak wiary, brak rozmowy z Panem Bogiem. Wtedy brak, jeżeli tego nie ma, gaśnie w człowieku światło mądrości Bożej. i zaczynamy iść nie za światłem Bożej mądrości, ale za gorączką naszych ludzkich pożądań i słabości. Dzisiaj chociażby wspominamy świętego królewicza Kazimierza. Tak sobie dzisiaj rano myślałem, mój Boże, jaka to różnica pomiędzy władcami dawnych czasów, a współczesnymi władcami, czyli tymi prezydentami, premierami, ministrami. Na każdym zamku była kaplica. My wiemy z historii, że nie byli idealni, mieli swoje grzechy, ale mieli też świadomość, że w tym pałacu, w tym zamku musi być miejsce na kaplicę. Tam codziennie kapelan zamkowy królewski sprawował mszę. Tam chodzili się modlić przed podjęciem jakiejś decyzji. A który prezydent we współczesnej Europie, no nasi dzięki Bogu, pokazują się w Kościele, chwała Bogu, miejmy nadzieję, że to wszystko szczere, nawet u Matki Bożej. Ale jedźcie do Brukseli, zobaczcie, tam Timmermansy i te inne chodzą na modlitwę. Panie Boże, daj mi światło, abym mądry i mógł podejmować właściwe decyzje. Nie. Po co? Wystarczy mu głowa jego. Tylko ciemna, nieoświecona mądrością Bożą. To się nie dziwmy, że są absurdalne decyzje. I zamiast kaplicy, mszy świętej, mamy wejście uroczyste Spinellego, marksisty wojącego ateisty. Oto jest sakrament dzisiejszej Brukseli. Wojujący ateista, to jest idol. Gdzie my z takimi ludźmi dojdziemy? Gdzie my z takimi ludźmi dojdziemy? Dlatego czasem tak człowiek zazdrości, że tam w Brukseli nie ma adoracji i że tam nie pracują tacy politycy, którzy tam powinni codziennie iść i prosić: Panie Boże, na głowie mamy całą Europę, a główki mamy tylko ludzkie, wcale nie mądre, za małe. Rozszerz swoim, oświeć swoim światem, rozszerz swoją mądrością. Kto o to prosi? Nie tylko nie proszą, nawet nie chcą prosić. Innym zabraniają prosić. I mówią, że ten, kto wierzy w Boga i u Boga szuka mądrości, jest zacofańcem, fanatykiem, nie na nasze czasy. Tak, na nasze czasy nie. Głupie, niemądre, bezbożne. Tak, człowiek wierzący to nie jest na takie czasy. Ale to nie czasy są winne. Tylko ludzie są winni. Czasy są takie, jakie są ludzie. Dlatego dzisiejszy patron, święty Kazimierz, przypomina tym wszystkim, którzy sprawują władzę, że trzeba zginać kolanę przed Bogiem, przed Najświętszym Sakramentem, a nie odsłaniać kolejne pomniki Marksa, który się dawno skompromitował, i robić mu wielkie uroczystości. Tylko może iść do kościoła i prosić o mszę świętą, o dar błogosławieństwa w pracy, o mądrość, o światło. Dzisiaj nawet zaproponować w Brukseli komuś takiemu, to po prostu szok. To po prostu to nie na nasze czasy, mówią. Panowie, jak najbardziej na nasze czasy, jak najbardziej, bo takich czasów głupich, pogubionych i zapędzonych to naprawdę nie było. to średniowiecze, które celowo krytykujecie i zakłamujecie, było 10 razy mądrzejsze niż współczesna epoka. Przy wszystkich jego osiągnięciach naszego czasu. Dlatego, kiedy mówimy o adoracji jako spotkaniu osób, to równocześnie zaczynamy odkrywać, że z tego spotkania rodzi się mądrość. Mądrość. Bo nie może być inaczej. Bo źródłem mądrości jest Bóg. Nie ma innego źródła mądrości. Bóg. Jeżeli my do tego źródła mądrości nie pójdziemy, to owszem, zdobędziemy jakąś wiedzę, może bardzo rozległą, potrzebną w życiu, konieczną, ale jeszcze nie mądrość, bo to są dwie różne rzeczy. Być mądrym to znaczy umieć odróżniać dobro od zła. Można mieć 3 profesury i nie umieć odróżniać dobra od zła. Czasem widzimy w mediach tak zwanych profesorów, nie? Ale jak się odezwą, to naprawdę człowiek się zastanawia, tak mówiąc żartobliwie, czy mają rozum na swoim miejscu. Bo tytuł mają przed nazwiskiem, tylko czy rozum mają. I w jakich uniwersytetach oni zdobywali swoją wiedzę. To, co mówię, to nie jest złośliwe, tylko trzeba o tym mówić. My mądrości nie szukajmy u profesorów, bo jest tylko jeden profesor, jeden mistrz, Bóg Jezus Chrystus, o którym wczoraj mówił Pan Jezus, mówił ksiądz profesor. Wszyscy inni to lepsi lub gorsi uczniowie, bardziej pracowici bądź leniwi, ale tylko uczniowie jednego nauczyciela, najwyższego i pierwszego. I jeszcze ostatnia myśl. Czy adoracja ma wymiar maryjny? Ma. Nasz rodak Jan Paweł II kiedyś użył takiego zaskakującego sformułowania, że Maryja to pierwsze tabernakulum świata. To prawda. Ciało Maryi, łono Maryi było pierwszym tabernakulum świata. Ona nosiła tam Zbawiciela, Jego ciało. I nieprzypadkowo we wszystkich wizjach dotyczących Eucharystii, chociażby Katarzyny Rivas, jest jasno powiedziane, że Maryja jest zawsze przy każdej mszy świętej, stoi z tyłu za kapłanem. My tego nie widzimy oczyma zmysłowymi, ale ona jest. Nieprzypadkowo Kościół mówi, że tam, gdzie jest Jezus, tam jest Maryja. Jak może nie być Matki Bożej przy mszy świętej? Nie tylko w obrazie naszym jednym czy drugim. Jeśli msza święta jest ponowieniem ofiary Jezusa Chrystusa z Wielkiego Piątku. Maryja w Wielki Piątek była przy krzyżu i każdego dnia jest przy ołtarzu, żebyśmy o tym pamiętali. Przede wszystkim my kapłani, ale wszyscy. Katarina Rivas to widziała na własne oczy. To była łaska, oświecenie. I dlatego przelała to na papier. Można to wszystko dzisiaj czytać. To trzeba chcieć, trzeba mieć na to czas. A więc adoracja to nie tylko spotkanie z Jezusem, ale również z Maryją, bo tam, gdzie jest Jezus, tam jest i Maryja. Może nieprzypadkowo nasz rodak Jan Paweł II każde modlitwę, każdą adorację, której przewodniczył, kończył wezwaniem do Matki Bożej. Bo był świadomy, że ona jest. I byłoby nie taktem się do niej nie zwrócić. Jak to uwielbiać Syna? Wprawdzie jest Bogiem, nie uwielbiając również Jego Matki, dzięki której Syn Boży się na świecie pojawił. Siostry i bracia, niech tegoroczne nabożeństwo 40-godzinne będzie dla nas kolejną okazją, abyśmy spróbowali odkryć wartość i powiedziałbym niezbędność dla życia wiary, dla mądrego życia z wiary, dla każdego z nas. I dziękujmy Panu Bogu, że nasza świątynia jest naznaczona codzienną adoracją. Mamy tę możliwość. Pan Jezus wystawiony. Nieraz się tak zastanawiałem, jak by wyglądała nasza parafia już, gdyby nie Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Ilu ludzi może by się z naszej parafii, z okolicy pogubiło w życiu, gdyby nie to, że kiedyś przyszło im na myśl, że przyszli sobie i w ciszy Kościoła w ciągu dnia przy Panu Jezusie usiedli i zastanowili się nad sobą, nad problemami, które przeżywają, problemami, które mają ich dzieci. Jak to pięknie powiedział Jan Paweł II, jak to pięknie móc przystanąć przy Jezusie, razem z Nim pobyć. Jak to pięknie. Amen.